Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasza ekipa realizatorów w składzie Andrea Kunowa i technik Fabian Menier. Serdecznie Państwa witamy w niedzielę 12 października. Poza dziennikiem, w którego przygotowaniu wspomogła mnie Anna Bernhardt, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji przegląd tygodników pióra Piotra Błońskiego, reportaż Marka Pędziwola o cieszyńskiej premierze sztuki Wacława Havla Odejście, felieton Agnieszki Kumor z cyklu W bok od autostrady, magazyn Anny Rzeczyckiej Polska we Francji oraz program Katarzyny Zawickiej poświęcony francuskiej piosence. To rozkład jazdy, a na wstępie zapraszamy do wysłuchania wiadomości dziennika RFI. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wyraził życzenie, aby zebrani dziś w Paryżu przywódcy Eurolandu przyjęli ambitny i skoordynowany plan, który przyniesie rozwiązania w obliczu pogłębiającego się kryzysu finansowego. Krajom strefy euro potrzeba dziś bezprecedensowego poziomu koordynacji działań, wtórował mu przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który odbył rozmowy w Pałacu Elizejskim na parę godzin przed rozpoczęciem się 17. spotkania przywódców europejskiej czternastki. Sarkozy przyjął również przed posiedzeniem brytyjskiego premiera Gordona Browna, którego kraj nie należy co prawda do Eurolandu, lecz którego pomysły na okiełznanie kryzysu wydają się dziś wszystkim poniekąd kuszące. Francuski prezydent powiedział, że podczas środowego szczytu europejskiego w Brukseli państwa Eurolandu starały się będą pociągnąć całą Europę w tym samym skoordynowanym i ambitnym kierunku. Głównym celem paryskiego spotkania jest ogłoszenie na tyle energicznych posunięć i wysłanie na tyle silnego sygnału, aby powstrzymało to w poniedziałek dalszą degrengoladę notowań na światowych giełdach, które mają już za sobą najgorszy tydzień w ich historii. Jest paradoksem, że to notoryczny eurosceptyk Gordon Brown zdaje się mieć najwięcej dzisiaj do powiedzenia europejskim partnerom, których pragnie przekonywać do przyjęcia rozwiązań globalnych zamiast stosowania doraźnych zastrzyków. To dla Europy godzina prawdy, mówił brytyjski premier przed przybyciem w niedzielę do Paryża. Jego rząd ogłosić ma w poniedziałek rano szczegóły swego planu ratowania sektora bankowego. Brytyjskie media spodziewają się, iż państwo przejmie między innymi kontrolę nad dwoma największymi bankami kraju, RBS i HBOS. Sunday Times jest przekonany, iż spowoduje to zawieszenie na cały dzień notowań na londyńskiej giełdzie. Tu Paryż, Radio France International. Korea Północna przyjęła z satysfakcją wiadomość o skreśleniu jej z amerykańskiej czarnej listy krajów popierających terroryzm. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Fenianie zapowiedziało od razu w niedzielę wznowienie procesu denuklearyzacji, a konkretnie demontażu instalacji w ośrodku atomowym w Yongbyon. Amerykanie zdecydowali się na gest, który mocno zirytował Japończyków, po uzgodnieniu z Koreą Północną, iż udostępni ona swe obiekty jądrowe bez żadnych ograniczeń międzynarodowym inspektorom. Waszyngton przekonsultował decyzję z uczestnikami sześciostronnych negocjacji w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej, które to rokowanie tkwiące w impasie będą teraz mogły zostać zapewne wznowione. Skreślenie dyktatury Kim Jong-ila z czarnej listy oznacza zdjęcie z niej pewnych sankcji, a w szczególności udostępnienie jej niskoprocentowych kredytów z Banku Światowego lub Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rosja dokonała prób wystrzelenia trzech międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Jedną wystrzelono z okrętu na Morzu Ochockim, drugą z okrętu na Morzu Barentsa, trzecią zaś jeszcze w sobotę z Plesiecka na północnym zachodzie Rosji. Eksperci, cytowani przez agencję France Presse, widzą w tym demonstrację siły nie mającą precedensu od zakończenia zimnej wojny. Tym bardziej, że ćwiczeniom nadano huczny wydźwięk propagandowy. Dwóm kolejnym próbom w Plesiecku i na pokładzie lotniskowca admirał Kuzniecow na Morzu Barentsa przyglądał się bezpośrednio prezydent Dmitrij Miedwiediew, który skorzystał z okazji, aby stwierdzić z dumą, że rosyjska tarcza nuklearna działa, jak to określił, i zapowiedział też, że jego kraj nie będzie żałował pieniędzy na budowę nowych rodzajów broni. Miedwiediew szczególnie był zadowolony z próby rakiety Siniewa, która pobiła swój rekord, przebywając ponad 11,5 tysiąca kilometrów i spadając gdzieś w okolicach równika do Oceanu Spokojnego. Takich rezultatów nie osiąga dziś nikt inny, pochwalił się szef Kremla. Marina Petrella, była członkini Czerwonych Brygad, nie zostanie wydalona z Francji do Włoch.
Informację przekazał dziennik Journal du Dimanche, a potwierdził ją Pałac Elizejski. Prezydent Republiki uchylił rządowy dekret zezwalający na ekstradycję Mariny Petrelli, powołując się na klauzulę humanitarną. Była terrorystka, która została w 1992 roku skazana zaocznie we Włoszech na karę dożywotniego więzienia za udział w zabójstwie komisarza policji. Od początku lat 80. przebywa we Francji. Tutaj wyszła za mąż, prowadziła normalne życie, pracując jako asystentka socjalna. Skorzystała z zasady wprowadzonej przez prezydenta Mitterranda, który gwarantował azyl we Francji bojownikom wyrzekającym się użycia siły. Gdy w 2007 roku została aresztowana i wsadzona do więzienia, czekając na decyzję w sprawie ekstradycji, załamała się zupełnie. Odmówiła jedzenia, podejmowała próby samobójcze. W sierpniu tego roku ze względu na bardzo zły stan zdrowia została warunkowo zwolniona i od tego czasu przebywa w paryskim szpitalu. Na wieść o uchyleniu dekretu Marina Petrella zaniosła się przejmującym płaczem, poinformowała jej adwokatka Irene Terrel, która walczyła w imieniu rodziny o zatrzymanie byłej aktywistki Czerwonych Brygad we Francji. Tutaj afera Mariny Petrelli wywołała sporo szumu. Lewica oburzała się na próbę ekstradycji, uważając to za pogwałcenie wcześniej przyjętych zobowiązań.
Jeszcze kilka doniesień ze świata. Siły afgańskie, wspierane przez siły NATO, zadały ciężkie straty talibom w dwóch różnych starciach na południu Afganistanu. Klęską rebeliantów zakończył się w szczególności nie mający precedensu w tym regionie skoordynowany atak na bazę sił rządowych w Lashkargah, stolicy prowincji Helmand. Zginąć tam miało około 150 z ponad 150 talibskich napastników. 20 osób zginęło w niedzielę w Bagdadzie, w tym co najmniej 9 od wybuchu samochodu pułapki na targowisku w dzielnicy Baja. Premier Iraku Nuri al-Maliki obiecał, iż jego rząd zapewni ochronę chrześcijanom z Mosulu na północy kraju, skąd w ostatnich dniach uciekły ich tysiące. Do miasta skierowano 2 brygady policji, łącznie 900 funkcjonariuszy, którzy strzec mają kościołów i dzielnic zamieszkałych przez chrześcijan. Ci ostatni padają od paru tygodni ofiarą nasilających się ataków i pogróżek. Akty przemocy przeciwko chrześcijanom w Iraku, a także w Indiach, potępił w swej niedzielnej homilii papież Benedykt XVI.
Ojciec Święty wyniósł na ołtarze pierwszą hinduską świętą siostrę Alfonsę od niepokalanego poczęcia. W uroczystości na placu świętego Piotra brało udział kilkudziesięciu pielgrzymów z Indii, specjalnie przybyłych na tę okazję. Benedykt XVI przypomniał heroiczne cnoty cierpliwości, hartu ducha i wytrwałości w obliczu głębokiego cierpienia siostry Alfonsy, która, aby uniknąć małżeństwa i móc poświęcić się Bogu, dokonała samookaleczenia. Papież wezwał też do położenia kresu prześladowaniom chrześcijan w Indiach, a także w Iraku, zapewniając wiernych w tych krajach o swojej modlitwie w tym trudnym dla nich czasie.
Padnie być może w niedzielę jeden z ostatnich przyczółków socjaldemokracji w Unii Europejskiej. Wybory parlamentarne zapowiadają się na Litwie, zapowiadają się na ciężką próbę dla rządzącej w Wilnie lewicy. Ostatnie sondaże przepowiadały, że najwięcej głosów uzyskają ugrupowania populistyczne i konserwatywne. Równolegle z litewskimi wyborami odbywa się referendum o charakterze konsultacyjnym na temat przedłużenia pracy elektrowni atomowej w Ignalinie. Na linie. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Piotr Błoński.
Należałoby oddać hołd redakcjom tygodników za to, że kryzys finansowy nie panuje niepodzielnie na ich okładkach. Tym bardziej, że okładki te są reprodukowane na ulicach całej Francji na billboardach. Wprawdzie wszystko o kryzysie zapowiada Le Nouvel Observateur, ale to niby obietnica analizy, a nie paniczny wrzask. Słowo panika znajdujemy na okładce Le Point w nadtytule niezbyt agresywną czcionką w zrównoważonym sformułowaniu rynki przyczyny paniki. Ale główny tytuł na okładce to nieruchomości, dobre interesy w czasie kryzysu. Wreszcie L'Express zupełnie ignoruje na swojej okładce kryzys, bo kusi młodzież rankingiem dyplomów, które zapewniają pracę i płace. Statystyki L'Express dotyczą średniej ważonej zarobków przy pierwszym zatrudnieniu i po 3 latach. Francuscy absolwenci nie są krezusami. Powiedzmy krótko, że stosunkowo najkorzystniej mieć we Francji dyplom lekarza, inżyniera lub wyższej szkoły handlowej albo tytuł doktora nauk po 8 latach studiów. Zapewnia to średnio 1800 do 2000 euro na wejściu i 2100 do 2500 po 3 latach. Najskromniejsze efekty po pełnych studiach wyższych daje dyplom uniwersytecki, odpowiednio 1200 i 1500 euro, czyli niewiele więcej niż płaca minimalna. Odrobinkę tylko lepsze perspektywy daje licencjat, czyli dyplom po 2 latach studiów wyższych w specjalnościach ekonomicznych i technicznych. Ponadto w pierwszej kategorii absolwent ma 80% szans na zatrudnienie, a w drugiej tylko 50 do 60. Ale średnia wszystkich specjalności razem wziętych to 1200 euro zaraz po studiach i 1500 po 3 latach, przy czym 8% absolwentów pracy nie znajduje i zalicza się do bezrobotnych. I jak można się domyśleć, ten ostatni wskaźnik ma tendencję wzrostową. Pośmiertne zwycięstwo Raymonda Arona, tytuł artykuliku Denis Olivena w Nouvel Observateur, najlepiej streszcza niezamierzony skutek opublikowania przez ten lewicowy tygodnik listy, czy raczej klasyfikacji wpływowych dzisiaj francuskich intelektualistów. Lista ta jest za długa, a kryteria wyboru chwilami wątpliwe, to też poprzestaniemy na wnioskach Olivena. Mawia się często, pisze on, że nie ma już dziś wielkich mistrzów, że ogromne nakłady trudnych w czytaniu dzieł należą do przeszłości, że odeszły w cień wielkie dyscypliny wiedzy, filozofia, historia, nawet socjologia, a przede wszystkim w zapomnienie popadła powszechna francuska pasja intelektualnych sporów. Myśl zdaje się dziś podzielona na wyspecjalizowane segmenty. Telewizja i powierzchowni eksperci przeważyli nad tekstami drukowanymi i umysłami wymagającymi. Pipolizacja od people, telewizyjno-mediatyczno-reklamowych elit, wyparła ostatecznie z mody rzetelne posługiwanie się rozumem. Blasku, którego nie wytwarza już świat akademicki, należałoby może szukać na marginesach, wśród radykałów. Ale czy zanik wszelkich systemów ideologicznych, marksizmu, freudyzmu, fenomenologii, strukturalizmu i ich protagonistów nie jest przypadkiem oznaką większej dojrzałości? Dla przykładu, w dziedzinie filozofii politycznej cieszący się największym uznaniem autorzy, czy z prawicy, czy z lewicy, Gauchet, Rosanvallon, Manon, wywodzą się z tej samej szkoły. Wychodząc od Marksa, natrafili na Tocqueville'a, a wykształceni zostali przez François Fureta w ośrodku imienia Raymonda Arona. To nowe pokolenie świadczy o pośmiertnym zwycięstwie tego ostatniego. Nowe pokolenie intelektualistów, mniej efektowne, ale nie mniej płodne, które pozwala przemyśleć polityczną demokrację, społeczeństwo jednostek i gospodarkę rynkową, słowem rzeczywistość. Oliven chyba nie docenia żądzy rygoru intelektualnego, jaką zdaje się przejawiać pokolenie wchodzące dopiero w życie intelektualne i dla którego 90. listy intelektualistów z Nouvel Observateur to śmieci. Zresztą tę listę można interpretować jako nobilitację na siłę owych marginałów i radykałów poprzez samo wymienianie jednym tchem takich nazwisk jak Alain Badiou, Hugues Onfray czy Régis Debray obok poważnych myślicieli jak Claude Lévi-Strauss, Marcel Gauchet, René Girard, Jacqueline de Romilly, Alain Finkielkraut czy Thérèse Delpech. A kilku zdecydowanie brakuje, pozostają poza granicami horyzontu myślowego redakcji Le Nouvel Observateur, choćby Jean Clera, zgorzkniałego, niezrównanego znawcy sztuki dawnej i nowoczesnej. W tymże Le Nouvel Observateur nad kryzysem biada Jacques Julliard. Niektórzy uważają za pocieszny widok bankierów z nosem na kwintę, maklerów ogranych do majtek, przemykających się pod ścianami brukselskich gnomów, słowem widok upokorzenia kapitalizmu finansowego. Nie należę do nich, pisze Julliard, bo wiem, że podobnie jak po każdym kryzysie, kapitalizm finansowy zastosuje tę samą receptę. Sięgnie po pieniądze tam, gdzie one są, czyli do kieszeni biednych. Popatrzmy na Stany Zjednoczone. 700 miliardów dolarów pobranych od amerykańskiego średniaka, by zatkać dziury w kieszeniach bankierów. A wśród bankierów niektórzy są zrujnowani, ale biednego jakoś nie widać. Nie widać ich też po więzieniach, choć na spółkę zmarnowali 20-30% światowego bogactwa. Ale nie dajmy się zwieść. Łajdactwo rozpleniło się, gdyż od jakiegoś czasu firma Świat została zamieniona na syndykat łupieżców. Od kiedy? Ano od czasu, kiedy po dyskwalifikacji socjalizmu bogaci przestali bać się biednych i zaczęli pozwalać sobie na wszystko. Nie docenia się roli, jaką dla złagodzenia obyczajów kapitalistycznych odegrała groźba socjalizmu. W L'Express o przyczynach kryzysu finansowego dyskutują dwie święte krowy z paryskiej finansowo-intelektualnej obory, Alain Minc i Jacques Attali. I mówią rzeczy całkiem sensowne. Czy to koniec jakiejś epoki? Kapitalizm funkcjonuje, odpowiada Alain Minc, wtedy, kiedy rynek i reguły prawa są awersem i rewersem tej samej rzeczywistości. Weźmy przykład przeciwstawny. Reguły bez rynku to był Związek Radziecki, a rynek bez reguł to Rosja. Kapitalizm to nieustający wyścig między jednym a drugim. W naszych starych gospodarkach udaje się nad tym zapanować, ale problem pojawia się w tych strefach, które zupełnie nie podlegają regulacji. Kto zdaje sobie sprawę z tego, że największą na świecie strefą offshore jest port w Londynie? Wielka Brytania wyhodowała sobie gigantyczną strefę bezcłową, własną stolicę. Jacques Attali dodaje, system kroczy na dwóch nogach. Rynek rozszerza się i równolegle rozszerza się demokracja. Jedno nie może postępować bez drugiego. Dziś demokracja jest w tyle. Wobec tego albo rynek musi przyhamować i wtedy zaobserwujemy powrót do gospodarki kierowanej, co byłoby katastrofą. Albo zastosuje się to, co naznacza każdy etap historii i demokracja uczyni dalszy krok. Ale to nie jest oczywiste. Weźmy Unię Europejską, która bądź co bądź jest najbardziej zaawansowana w tej dziedzinie. Stworzyliśmy jednolitą walutę, która jest zwornikiem rynku, ale nie byliśmy zdolni do stworzenia jednolitej demokracji, czyli państwa. Maastricht jest sukcesem, Lizbona porażką.
RFI. Radio France Internationale.
Paryskie tygodniki przejrzał dla Państwa Piotr Błoński. Tu Paryż, RFI Cieszyn. Miasto rozdzielone granicą państwa na dwie części odwiedzili dzisiaj prezydenci Czech i Polski. W samo południe Lech Kaczyński powitał Wacława Klausa na moście granicznym nad Olzą. Potem obaj spędzili 3 godziny na polskiej stronie, gdzie spotkali się z mieszkańcami i wspólnie zjedli śniadanie, bo głowy państw śniadania jadają o 1:00 po południu. Nasyceni ruszyli na Zaoldzie do czeskiego Cieszyn, aby tam przemówić do mieszkańców tej części miasta. Ale czeski Cieszyn odwiedził też, choć niestety tylko duchem, a nie ciałem, inny prezydent. Wczoraj wieczorem na scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie miała mianowicie miejsce polska premiera sztuki Wacława Havla Odejścia w tłumaczeniu Andrzeja Jagodzińskiego. Spektakl zrealizował żyjący w Pradze polski reżyser Józef Zbigniew Czernecki, a głównych bohaterów kanclerza Wilhelma Riegera, to chyba jakiś mój krewny, jego długoletnią przyjaciółkę Irenę, zagrali Ryszard Malinowski i Małgorzata Pikus. Była to w ogóle trzecia inscenizacja najnowszej sztuki byłego prezydenta Czechosłowacji i Czech po praskiej i londyńskiej. Wacław Havel przysłał list, w którym przepraszał za swą nieobecność, ale już wcześniej obiecał, że tego wieczora będzie na premierze swej sztuki w Hradcu Kralowym. Tam spektakl zaczął się jednak 1,5 godziny później. Reportaż z polskiej premiery Odejść nadesłał z czeskiego Cieszyna nasz współpracownik Marek Pędziwol.
Józef Zbigniew Czernecki, reżyser. Ponieważ scena polska często deklaruje, że chce być pomostem w kulturze między Czeską Republiką a Polską, po ukazaniu się sztuki Havla po prostu przyszedł pomysł sam do głowy, żeby zaproponować ją scenie polskiej i muszę powiedzieć, że szef sceny polskiej akceptował ten pomysł od razu. Havel przysłał nam oczywiście list z gratulacjami, że być może pojawi się na kolejnym przedstawieniu. Ale mamy go, mamy jego głos komentujący to, co się dzieje na scenie.
Smażnie prosím herce, aby se drželi přesně textu.
Upřejmě proše aktor, že by byli naturální. Nepotřebně nepodnošili hlasu, unikali patetických gestů, dobře artikulovali, dokładnie trzymali się textu i o ile to możliwe, nie uciekali się do tak zwanej przesady. Dziękuję.
Panie kanclerzu, to jest Jack. Znany dziennikarz.
Czy mógłby pan powiedzieć, panie kanclerzu?
Nie jestem już kanclerzem.
Czy mógłby pan powiedzieć, panie były kanclerzu? Jak po tylu latach sprawowania tak ważnej funkcji czuje się pan w roli zwykłego obywatela?
Czuję się dobrze. Przede wszystkim dlatego, że mam obecnie znacznie więcej czasu dla rodziny. Z drugiej strony dopiero teraz widzę, ile ludzi wierzy w tradycje, wartości i ideały, które w ich oczach ucieleśniały.
Jest to sztuka, która podobnie jak Król umiera, czyli ceremonie joneskie, jak odejście Głodomora Różewicza, jak tango Mrożka, mówi o bardzo ciekawym momencie zmiany. Zmiany, odejścia, ale nie tylko w sferze polityk, nie tylko odejścia ze stanowiska, ale odchodzenia jako takiego w pojęciu filozoficznym. Z niepokojem obserwuję, jak próbuje się zrobić sztukę polityczną w sensie czytania ją kluczem praskim. Myślę, że to tej sztuce ujmuje na wartości. Havel próbuje jakby analizować dzisiejszy czas w polityce. I myślę, że właśnie dlatego, że używa współczesnych środków, współczesnych postaci, dlatego nas to myli i wciąga w mylną interpretację, że to jest jakaś aluzja, jakaś ironia, jakiś pastisz na współczesnych polityków.
A ty co będziesz robił? Masz już coś upatrzone?
No, to nie jest tak proste. Przecież wiesz, że całe życie zajmowałem się polityką.
Kluczowe dwie sceny to spotkanie byłego kanclerza z kanclerzem, który prawdopodobnie będzie w przyszłości, a teraz awansuje w kolejnych stanowiskach. I końcowa scena kanclerza, w którym widzimy, jak dochodzi do szczytu hipokryzji, że już ani żona nie może tego wytrzymać, a on jednak przyjmie proponowaną mu funkcję doradcy. I pięknie, aż niewiarygodnie nam uzasadnia, jaki to naprawdę będzie miał wpływ na to, co wkoło się będzie dziać i dopiero będzie mógł zrealizować swoje ideały, bo jako kanclerz będący na szczycie władzy po prostu nie miał na to ani czasu, ani możliwości. Skąd my to znamy?
Przecież kto wam wyliczy, w jaki sposób należy obciążać podatki? Kto zdecyduje, ile tysięcy urzędników trzeba zwolnić? Kto określi, ile myśliwców zrobi z naszego kraju bezpieczne miejsce?
No przecież doradcy. A skąd doradcy to wszystko wiedzą? No przecież od swoich doradców. Krótko mówiąc, ośmielam się przypuszczać, że jeżeli objąłbym funkcję doradcy, to będę miał większy wpływ na realizację moich ideałów niż miałem w swojej poprzedniej funkcji, która na dodatek obciążała mnie wieloma ceremonialnymi obowiązkami i musiałem je spełniać kosztem pracy nad tym, aby rzeczywiście w centrum mojej polityki znajdował się człowiek.
I tu się teraz spotyka z życiem. Dokładnie takie deklaracje niedawno jeszcze gdzieś słyszałem.
Dziękuję Hercu, że scenę wytworzyli. Dziewablo, dziękuję.
Dziękuję aktorom, że nie płasnowali. Tak, dziękuję widzom, że mieli wyłączone telefony komórkowe. Prawda i miłość musi zwyciężyć nad kłamstwem i nienawiścią. Proszę już włączyć swoje telefony. Dobranoc. Przyjemnych snów.
Thank you.
Dodajmy jeszcze do reportażu Marka Pędziwola z czeskiego Cieszyna, że w Polsce odejścia Wacława Havla pokaże Teatr Ateneum w Warszawie. Sztukę reżyseruje Izabela Cywińska, kanclerza Rigera zagra Piotr Franceski, a jego długoletnią przyjaciółkę Halina Łabonarska. Premiera zaś zapowiedziana jest na połowę listopada. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
W pogoni za autentycznością i tradycją turyści przybywają do Szampanii. Region nie jest jeszcze przygotowany na ten nagły wzrost popularności. Brakuje w szczególności hoteli. Po autokarach wypełnionych wycieczkami, które w jeden dzień zwiedzają katedrę w Reims, miejsca pamięci z okresu I wojny światowej i któryś z najsłynniejszych domów szampana w Reims lub Epernay, najczęściej ten sam, pojawiła się nowa rasa turystów, którzy chcą poznać region od podszewki. A przecież każdy wie, że Szampania szampanem stoi. Chcąc odpowiedzieć na ten nowy rodzaj turystyki i wykorzystać go do popularyzacji swoich produktów, niektórzy winiarze zainwestowali w nietypowe winobranie. Prawdziwym pionierem enoturystyki, czyli turystyki winnej, w Szampanii jest Bertrand L'Hôpital, właściciel jednej z tamtejszych winnic i producent szampana Gilles de Telmont w Damery. Firma założona została przez jego dziadka André w roku 1912 i od trzech pokoleń prowadzą ją członkowie tej samej rodziny. To duży powód do dumy, poparty znaczną produkcją, 1 200 000 butelek rocznie. Bertrand L'Hôpital uważa, że w dzisiejszych czasach kryzysu i zarazem poszukiwania wartości sama jakość nawet tak renomowanego trunku jak szampan nie wystarczy. Trzeba jeszcze przybliżyć go konsumentom w fachowy sposób. Gdybyśmy choć w połowie posiadali zmysł gościnności, jaki charakteryzuje mieszkańców Alzacji, Szampania byłaby królową francuskich regionów, wyznaje. Wyraźnie zazdroszcząc alzackim winiarzom słynnego szlaku win, znanego na całym świecie, Bertrand L'Hôpital wymyślił 24 godziny w winnicy, podczas których goście przeżyją najprawdziwsze winobranie. Po niewygórowanej pracy czeka ich wypoczynek w czterogwiazdkowym hotelu Le Royal Champagne, który proponuje formułę dwie noce dla dwóch osób z całodziennym wyżywieniem w wysokości 790 euro. Po wystawnym śniadaniu wyjazd do winnicy. Bertrand L'Hôpital objaśnia podłoże i pracę winiarza, który małą szczepkę winorośli przeobrazi w rodzący piękne grona krzew. Jeszcze tylko rękawice, fartuch, sekator i krótka lekcja poglądowa. Które owoce są dobre, a które trzeba bez namysłu odrzucić, by nie psuły zbiorów. Winobranie w całości wykonywane jest ręcznie. Pierre, finansista z Brukseli, i jego żona Véronique już zaczęli pracę przy wyznaczonym im rzędzie. Młodzi Brytyjczycy zostali daleko w tyle. Całe szczęście, że gro winobrania już się odbyło. Z tak marnymi pracownikami zbiory zakończyłyby się pewnie na Boże Narodzenie. Zachętą do pracy jest luksusowy piknik z szampanem w roli głównej, zorganizowany pod białym namiotem i pasjonująca rozmowa z właścicielem. Bertrand L'Hôpital przechodzi płynnie od francuskiego do angielskiego. To także znak czasów. Dziś ma wśród gości Belgów, Flamandów i Walonów, Francuzów oraz Brytyjczyków, młodą parę hinduską i dwoje Anglików. Cała czwórka przybyła z Londynu i zafascynowana jest swym niecodziennym pobytem. Po południu czas na wizytę w siedzibie szampana Gilles de Telmont. Zwiedzający śledzą kolejne etapy produkcji, oglądają prasy pneumatyczne, które zastąpiły dawne prasy kołowe, pojemniki do przechowywania moszczu, z którego wyrabia się nalewkę, wysokie metalowe kadzie, w których zachodzi pierwsza fermentacja drożdżowa, kolejne miejsce, gdzie odbywa się assemblage, czyli mieszanie win, oraz piwnice, gdzie szampan dojrzewa, gdzie podczas kolejnej fermentacji w butelkach umieszczonych na specjalnych stojakach pojawiają się tak pożądane bąbelki i zbiera osad. Po zamrożeniu szyjki jest on odrzucany i produkcja zostaje sfinalizowana. Goście chłoną informacje, jak wzorowi uczniowie gospodarz z niezmąconym spokojem odpowiada na setki pytań. Ukoronowaniem wieczoru będzie romantyczna kolacja przy świecach. Tak wysublimowany produkt jak szampan musi nieść ze sobą jakąś historię, podsumowuje Bertrand L'Hôpital. W przeciwnym wypadku jest jedynie produktem konsumenckim, a ludzie chcą marzyć. Winobranie to nie jedyny moment na zwiedzanie szampanii. Sezon trwa przez cały rok. Szampan Gilles de Telmont zaprasza do siebie również na wiosnę. Odsłania wówczas przed gośćmi tajniki assemblage, mieszania win. No może nie wszystkie tajniki. Turyści mogą również na podstawie udzielonej lekcji wykonać własną cuvée privée. Prawdę poznają po 15 miesiącach, kiedy taki osobisty szampan dojrzeje. Czy będzie smakował jak oryginał? Na pewno zmieści w sobie wszystkie wrażenia zaczerpnięte z niezapomnianej podróży po szampańskich winnicach. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wszystkie przydatne linki www.rfi.fr/po-polsku.
RFI Radio France Internationale.
Les copains d'abord. Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
O Brelu już tyle powiedziano, tyle napisano, tyle wyśpiewano jego piosenek, że już nic nowego się powiedzieć, napisać ani wyśpiewać raczej nie da. No ale 30. rocznicą jego śmierci uczcić przecież trzeba, zwłaszcza w magazynie piosenki francuskiej. Poświęciliśmy już mu specjalny magazyn muzyczny w czwartek, 9 października, w dniu samej rocznicy, a ja dzisiaj wracam do Brela już nie jako piosenkarza, ale jako niezapomnianego twórcy. Jego piosenki, jako się rzekło, zaśpiewało mnóstwo wielkich i nieco mniejszych. Takie mnóstwo, że właściwie trudno wybrać. W Polsce ukazała się trzypłytowa składanka, na której piosenki Brela zaśpiewało kilkunastu różnych wykonawców. Jacques Brel należy do tych niestety nielicznych francuskich piosenkarzy, autorów i kompozytorów, którzy są powszechnie znani w Polsce. Michał Bajor wydał płytę Live z warszawskiego spektaklu już w 1985 roku. Wyróżniam go tu specjalnym wspomnieniem, bo był jednym z pierwszych, którzy tak znakomicie zaśpiewali Brela w Polsce. Ale dzisiaj w naszym magazynie usłyszycie Państwo dwie inne interpretacje. Pierwsza to jedna z najbardziej znanych wersji dramatycznego Ne me quitte pas. Śpiewa oczywiście Nina Simone.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfilerai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir
au concierge flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Je suis là à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.
Nic dodać, nic ująć. I cóż tu po takiej interpretacji zrobić? No cóż, tylko coś zupełnie, zupełnie innego. Niech to będzie jazz, bo jazz lubi Brela. I proponuję Państwu muzyka, który chyba w Polsce jest mało znany. Patrick Arteron, francuski trębacz, nagrał płytę w całości poświęconą Brelowi i zatytułowaną właśnie po prostu Brel. Oto Madeleine w wykonaniu Patricka Arteron i jego zespołu.
Radio du Monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Gabriela Morawec interesowała się fotografią już na studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na 5. Międzynarodowym Salonie Fotografii we Wrocławiu zdobyła pierwszą nagrodę. W Genewie studiowała grafikę, po czym na kilka lat osiedliła się w Wenezueli, pracując równolegle nad grawiurami i fotografią. Począwszy od 1993 roku, niemal całkowicie poświęciła się fotografii. Wystawiała w Nowym Jorku, Baltimore, Chicago, Miami, Caracas i oczywiście we Francji, gdzie mieszka od 1983 roku. Polska publiczność miała możliwość poznać jej pracę po raz pierwszy w 1991 roku na wystawie Jesteśmy w warszawskiej Zachęcie. Technika malarska artystki to prawdziwa alchemia. Morawec używa światłoczułych emulsji na płótnie, ceramiki, szkła, wosku, pigmentów, ołowiu. Jej obrazy, fotografie i instalacje, podwojone przez przezroczyste płaszczyzny, przenoszą nas w tajemniczy świat marzeń sennych kobiet i mężczyzn. Gabriela Morawec oprowadza nas po najnowszej swej wystawie – The Sleeping Self, którą oglądać można w galerii Tessa Herold przy ulicy de Torigny w trzeciej dzielnicy Paryża.
Od roku mniej więcej, a może nawet i więcej, ten pomysł jak gdyby zamieszkał w mojej głowie i w mojej świadomości i podświadomości. I w związku z tym jest to coś, co jak gdyby wrosło w mój sposób bycia i widzenia przez cały ten okres, kiedy pracowałam nad tym tematem. A jest to temat dla mnie tak jakby zupełnie oczywisty i bardzo mi bliski od zawsze. Ponieważ wydaje mi się, że zawsze moja praca była związana z takim terenem trochę wykraczającym poza rzeczywistość, tą dotykalną rzeczywistość i wchodzącą raczej w takie sfery w pewnym sensie może podświadomości, a może takiego świata niekoniecznie realnego, ale który ma związek z podłożami, prawda, tymi mniej uświadomionymi.
Proszę nam wytłumaczyć, na czym polega ta specjalna technika, zresztą kilka jest tutaj technik, fotografia łączona ze specjalnym takim rodzajem tkaniny. Są dzieła wielowymiarowe.
Wielowymiarowe oczywiście, ponieważ są to nakładające się na siebie warstwy. Jest to technika, którą od pewnego czasu, od kilku lat zresztą zaczęłam już używać i robić pewne instalacje i doświadczenia, ponieważ właśnie przez fakt, że mogę uzyskać jakieś takie wielowarstwowe prace, dzieła, pozwala to równocześnie na skomplikowanie do pewnego stopnia lektury tego, co się widzi. Nie jest to fotografia frontalna i jednoznaczna, jest to coś, co w jakimś sensie zmusza nas do przekroczenia tej granicy, pierwszej wizualnej granicy materiału i jak gdyby wejścia w środek tego, co tam się dzieje, poza tą powierzchownością.
Tak jak jest z podświadomością, to tak, znaczy musimy się przedrzeć najpierw przez warstwę rzeczywistości, świadomości.
Tak,
prawda?
Tak, żeby pokonać, wejść głębiej. Ten mur tej pierwszej, tego pierwszego wrażenia i tam się dzieje jeszcze wiele innych rzeczy. Mnie to interesuje, zresztą zawsze mnie interesowała właśnie w mojej pracy wielowarstwowość interpretacji, wielowarstwowość materii.
Tylko to, co się dzieje właśnie tam w środku, wewnątrz, w głębi, jest również w pani pracach w pewien sposób przedstawiona, jest reprezentacja, też wielowymiarowa i wieloznaczna. Są to przedmioty w ruchu często.
Pani się skoncentrowała na tej największej pracy, instalacji, którą tutaj mamy przed oczyma, czarno-białej zresztą i w sumie trójwymiarowej, w zupełnie inny sposób niż prace, które są z kolei wytworzone za pomocą nakładania się warstw. Tutaj jest po prostu kwestia zainstalowania kilku różnych elementów na różnych planach, ale jest to rzeczywiście świat wielowarstwowy w sposób może jak gdyby bardziej symboliczny, nie tak zupełnie dosłowny, prawda, jak czasami może w innych kontekstach. Chciałam tutaj wykorzystać fakt, że sen lub bycie w stanie prawie że uśpienia wytwarza w naszym umyśle, prawda, przed oczyma coś w rodzaju takiego filmowego przechodzenia przeróżnych wyobrażeń, światów i tak dalej, i nakładanie się przeróżnych elementów jednych na drugich. I równocześnie fakt, że ja wykorzystałam w tej instalacji prace, które ja już kiedyś wykorzystałam, nad którymi już kiedyś pracowałam, ale tym razem świadomie postanowiłam je włączyć do tej nowej serii i jak gdyby pozwolić je odczytać w zupełnie inny sposób, ponieważ one są właśnie częścią mojej podświadomości również.
Może przejdziemy do innej serii fotografii. Tu jeszcze dorzuciła pani pismo.
Tak, dorzuciłam tutaj słowa i jest to też coś w rodzaju szczęśliwego zbiegu okoliczności. Mianowicie pracując nad tą serią związaną ze snem, trafiłam, ponieważ prawdopodobnie jej szukałam podświadomie, książkę pod tytułem Astrologie Judiciaire. I oczywiście znalazłam w tej książce teksty, czyli opisy domów w sensie karty astralnej, które to opisy stały się dla mnie czymś absolutnie ewidentnym w stosunku do tego świata onirycznego, kiedy właśnie jest jak gdyby nawał zupełnie niezwiązanych ze sobą sytuacji, związków, obrazów i tak dalej. Użyłam tekstów, pewnych tekstów wybranych z tejże właśnie książki, które są troszkę przerobione, troszkę zaadaptowane do moich tutaj, prawda, obrazów.
No i elementem centralnym tych prac jest łóżko, łoże.
Łoże, oczywiście archetypalne łoże, które jest jak gdyby tym takim pierwotnym łożem ludzkości, świata. Ten model łóżka z tym materacem takim, prawda, w paski, trochę starodawnym, XIX-wiecznym, jest dla mnie jak gdyby takim właśnie takim prawdziwym łożem, na którym wszyscy mogą spać. I w związku z tym jest to jak gdyby to ten świat wyobraźni uniwersalnej.
Z tym, że na tych łożach nikt nie śpi. Nie ma elementu ludzkiego, nie ma człowieka.
No na niektórych są.
Może tutaj byli, prawda? Tu jest ich ślad, ich obecności.
Jest jakiś ślad obecności, niewątpliwie, ponieważ są różne elementy, różne rzeczy się dzieją. Jest bardzo często obecność tych szklanych baniek, kulek, które są jak gdyby takim elementem lekkości, czegoś, co nas, prawda, jest w stanie przenieść w jakiś inny świat. Tak, ta obecność jest jak gdyby trochę zakamuflowana, ale jest parę obrazów, gdzie rzeczywiście fizycznie istnieje też.
Tutaj właśnie jesteśmy przed obrazem, gdzie obecność ludzka jest i to bardzo wyraźna i w dodatku w kolorze.
Tak, i w sumie, ale w sumie jest to obecność, która właśnie jest jakimś taka hybrydalna, prawda? Jest to człowiek, który niewątpliwie nie jest realny i prawdziwy, bo nikt w ten sposób, w takiej sytuacji i w takiej formie naprawdę nie istnieje. Czyli jest to znowu jak gdyby ta obecność, ale poprzez stan zaśnięcia, jak gdyby poza sferą realną.
Tu z kolei mamy inny element, przyrodę, naturę, drzewa.
Jest to jeszcze jeden element, który może być uznany jako kadr, jako jakiś taki, jako nazwijmy to prawie, że scenografia do snu, prawda? Przecież w różnych miejscach się przemieszczamy w czasie snu, nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach, nie tylko w sferze naszych osobistych relacji z otoczeniem lub z ludźmi, którzy się przewijają przez naszą wyobraźnię, ale są właśnie też te skojarzenia z naturą, z jakimś takim zagubieniem. Właśnie chciałam stworzyć atmosferę miejsc, które mają pewne charakterystyki realistyczne, bo są drzewa, jest niebo i tak dalej, ale równocześnie mają jakąś taką atmosferę zupełnie odrealnioną.
Są to dzieła oniryczne i bardzo poetyckie. Czy będzie pani kontynuowała jeszcze właśnie
tą serię?
Tę serię,
akurat,
tak?
Wie pani, że tego się nigdy nie da do ostatniej chwili tak zdeterminować. Jestem w tej chwili nadal jednak pod wrażeniem tego, co w jakimś sensie było dla mnie takim ważnym elementem przez dosyć długi czas, więc jestem pewna, że pewne rzeczy będą jeszcze na tej fali. ale równocześnie czuję to w tym momencie jako jakiś taki zamknięty już dla mnie cykl i myślę, że stopniowo przeniosę się na jakieś inne tereny.
Ale będzie pani nadal fotografowała?
A oczywiście, oczywiście.
Czy robi pani to używając najnowocześniejszych metod fotografii cyfrowej?
Nie, nie. Ja właściwie zajmuję się, to znaczy używam ciągle fotografii analogicznej, czyli pracuję na podstawie negatywów czarno-białych, które później po prostu przekształcam w sposób technologiczny, techniczny na technikę cyfrową, albo używam emulsji światłoczułej, którą często właśnie aplikuję na szkło albo na innego rodzaju materiały. Na przykład w tej serii jest parę prac zrobionych na cynku emulsją.
Dziękuję pani serdecznie.
O swojej najnowszej wystawie, którą oglądać można w galerii Tessa Herold w Paryżu, opowiadała Gabriela Morawec.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Elle te fera changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. Tu t'entendras hurler que les diables l'emportent. Que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit ni le jour, elle danse derrière les brouillards. Et toi, tu cherches et tu cours. Jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passeras des nuits.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.